Panie prezydencie.
Amen. Tomasz.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, podobnie jak pan przewodniczący, również ja mam obowiązek przekazać Radzie informację dotyczącą oświadczeń majątkowych, które składają stosowni pracownicy urzędu, więc pozwolę sobie w tej chwili to zrobić. Stwierdzając po pierwsze, że wszystkie osoby, które były zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych, złożyły w terminie do 30 kwietnia stosowne oświadczenia. Pojawiają się w nich uchybienia formalne. Przede wszystkim, niestety to są rzeczy, które się powtarzają z lat poprzednich, przede wszystkim te uchybienia formalne dotyczą niewypełnienia prawidłowo pozycji dochodów dodatkowych, ponieważ tam należy wymienić dochody z podstawowego stosunku pracy. Część osób również nie określa przynależności dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. I część osób nie złożyła pełnych kopii zeznań podatkowych za rok 2011, brakowało załączników PIT-D lub PIT-0. Te oświadczenia majątkowe zostały przekazane urzędom skarbowych oraz opublikowane w stosownej formie, a jednocześnie podjęto działania, po pierwsze, mające na celu uzupełnienie brakujących informacji. Takie uzupełnienie zostało już zrealizowane, jak również do dostarczenia dodatkowych dokumentów. Jednocześnie pracownikom ponownie przekazano informacje o zasadach wypełniania tych dokumentów, bo jak powiedziałem, część błędów się powiela, były one już znane w latach poprzednich. Tyle jeśli proszę państwa o informację dotyczącą analiz oświadczeń majątkowych. Jeśli państwo pozwolicie, to też pozwolę sobie zwrócić uwagę na kilka elementów, które są zawarte w tym sprawozdaniu, między innymi dotyczącą sprzedaży mieszkań, bo jakby tradycyjnie to robię. W tej chwili mamy 434 mieszkania sprzedane w tym roku, więc pewnie jest jednak pewna tendencja spadkowa sprzedaży mieszkań. Proszę państwa, chciałbym także poinformować, że zostały rozstrzygnięte, czy odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych, czyli tak zwane granty. W mojej informacji są wymienione wszystkie zadania, które przez Komisję zostały ocenione pozytywnie i zarekomendowane do dofinansowania w 2013 roku. Tych zadań jest łącznie 15, obejmujących kwotę 2,5 miliona złotych. Proszę państwa, miasto także, wiem, że część państwa się tym interesowała, ogłosiło w tej chwili konkurs na przeprowadzenie imprezy sportowej triatlon w 2013 roku w Poznaniu. W sumie jakoś tak się złożyło, że chyba 5 lub 6 instytucji się do nas zwracało o możliwość zorganizowania takiego przedsięwzięcia. W związku z tym, skoro tych wnioskodawców było aż tylu, to pozwoliliśmy sobie wybrać ewentualnego partnera w postępowaniu konkursowym, co oczywiście nie znaczy, że w jakichś pozostałych terminach inni partnerzy nie mogliby także realizować takiego przedsięwzięcia na terenie miasta Poznania. Przy czym nie zakładamy w tym zadaniu istotnego dofinansowania. Proszę państwa, z reguły zwracam państwa również uwagę na przebieg prac związanych z planami zagospodarowania przestrzennego. Jest kolejna grupa planów wyłożona do publicznego wglądu. Więc myślę, że jeśli ktoś z państwa jest tym zainteresowany, to prosiłbym się zapoznać. Można wtedy ewentualnie wziąć udział w kolejnych trybach postępowania. To tyle takich ważniejszych informacji. Całość jest zawarta w dokumentacji Państwu przedłożonej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania, uwagi czy refleksje związane z przedstawioną przez prezydenta informacją o pracach prezydenta? Pan radny Łukasz Mikuła, bardzo proszę.
Jedną uwagę, która już była poruszana na ostatniej Komisji Polityki Przestrzennej, a dotyczy ona generalnie obowiązków informacyjnych prezydenta miasta wobec rady i to takich, które wynikają z ustawy, a dotyczą akurat dosyć istotnej kwestii, o której ostatnio dużo dyskutowaliśmy. I tak chciałem tylko przypomnieć panu prezydentowi, że zgodnie z artykułem 37 ustęp 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia okresowo, odpowiednio do potrzeb, lecz co najmniej raz w roku na sesji Rady Gminy informacje o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w artykule 36. Generalnie chodzi o roszczenia tak naprawdę wynikające z uchwalenia planu miejscowego, czyli żądania odszkodowania, wykupu lub zamiany nieruchomości. I wydaje mi się, że być może gdyby ten obowiązek był, no, powiedziałbym, bardziej sumiennie realizowany, to wielu dyskusji albo byśmy uniknęli, albo o wielu sprawach byśmy byli poinformowani wcześniej niż to się stało. Ja w tej kadencji nie pamiętam, żeby taka informacja była udzielana. Być może wystarczyłoby po prostu, gdyby niekoniecznie to był jakiś odrębny punkt na sesji, ale żeby przynajmniej w tych sprawozdaniach, w tych informacjach, które są nam przekazywane w formie tutaj elektronicznej w internecie, żeby także takie informacje się znalazły, bo jak wspomniałem, to wynika bezpośrednio z ustawy, to jest obowiązek prezydenta, przynajmniej raz w roku takie informacje przekazywać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący, panie prezydencie. Szanowni państwo, chciałbym poruszyć trzy kwestie odnoszące się do bieżących prac prezydenta, które częściowo pan prezydent dotknął, a niektóre się pojawiają jakby w innych informacjach. Po pierwsze, dzisiaj się pojawiła informacja, że tutaj decyzją pana prezydenta będzie jednak oświetlenie świąteczne w centrum naszego miasta. To wspaniała, radosna informacja, ale tak już mówiąc serio, niepokoi mnie fakt, że przy tym szukaniu oszczędności, co niejednokrotnie tutaj było powiedziane, bez takiego ładu, składu, z kolei nie odbędą się takie uroczystości, jak takie imprezy, przepraszam, jak Betlejem, jak Festiwal Rzeźby Lodowej. Moje pytanie jest takie, czy w związku z tym nie poszukiwano jakichś alternatywnych rozwiązań związanych z tym, żeby takie przedsięwzięcia mogły być zorganizowane przez podmioty zewnętrzne, bo wydaje mi się, że nie można oczywiście powiedzieć na 100%, tak, ale sądzę, że mogły być zainteresowania na rynku z organizowaniem niezwykle sympatycznej imprezy, jaką jest Festiwal Rzeźby Lodowej, czy też na przykład takiego krymaszu świątecznego, jakim de facto był Betlejem, bardzo fajnie organizowany na terenie Starego Rynku. To jest pierwsza sprawa. Druga kwestia dotyczy zmian w strukturze Urzędu Miasta. Przyznam, to jest oczywiście mój osobisty pogląd, ale wiem, że część radnych ma też podobne spostrzeżenia i inni. Bardzo mnie niepokoi pomysł łączenia Biura Konserwatora Zabytków z Wydziałem Kultury i Sztuki, o którym się mówi w mediach. Uważam, że od strony merytorycznej patrząc, bo od strony finansowej nie doszukuje tu się żadnej oszczędności w tym działaniu, ale od strony merytorycznej akurat łączenie tych jednostek jest nie do końca sensowne. Skupię się tutaj na pracach Biura Konserwatora Zabytków. To jest biuro, które w moim przekonaniu przede wszystkim powinno być w decernacie i w strukturze, która ściśle współpracuje z Wydziałem Urbanistyki i Architektury, z Miejską Pracownią Urbanistyczną, co najmniej z tymi dwoma jednostkami. Oczywiście również z pozostałymi, ale to już jakby kwestia jest na dalszą dyskusję. Ponadto w moim przekonaniu chcąc należycie dbać o to, że to jest o jakby te podstawowe zadania, które stoją przed Biurem Konserwatora Zabytków i uwzględniając fakt, że jest to de facto, nazwijmy to w cudzysłowie, zadania zlecone, no nie chcę tutaj używać dosłownie, bo ono jest realizowane na podstawie stosownego porozumienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, też należy to uwzględnić. Oprócz tego mamy też, myślę, wszyscy na celu myślenie o tym, aby powołać czy też utworzyć wzorem Krakowa i być może też innych miast park kulturowy w naszym mieście, na co też potrzebne są prace i dobrze by było, żeby tym zajmowała się jednostka, która nie jest tutaj w jakimś tam szerszym podmiocie. Także tutaj też bym prosił o informacje. Do tej kwestii na pewno jako radni będziemy wracać. I ostatnia sprawa, o której Pan wspominał przy okazji sprzedaży mieszkań. Chciałbym zapytać, czy, bo też mi przedsiębiorcy, ludzie zainteresowani kupnem nieruchomości, które miasto często wystawia na sprzedaż, zwraca uwagę, że te informacje, które są na stronach ZKZL-u bądź też na stronach miasta, są bardzo często nieczytelne. Ciężko się domyśleć, o jakie miejsca, jakie nieruchomości chodzi i o sprzedaż tychże nieruchomości. W związku z powyższym pytanie, czy nie rozważano też wprowadzenia jakichś takich narzędzi w postaci również newslettera, na którym osoby zainteresowane mogłyby po prostu dostawać informacje również dodatkową drogą o planowanych sprzedażach, o wystawionych nieruchomościach na sprzedaż, o przetargach itd., itd. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I pan radny Adam Pawlik.
Jest. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, moje pytanie dotyczy pisma prezesa szpitala HCP w sprawie kierowanego do pana prezydenta w sprawie lądowiska. Mamy w internetowym asystencie radnego to pismo adresowane do pana, do wiadomości rady i komisji. Pytanie takie, czy pan prezydent odpowiedział na to pismo? Jeśli tak, to jeśli można wiedzieć co, a jeśli nie, to czy ma zamiar odpowiedzieć i kiedy? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Przepraszam bardzo, nie potrafił w tej chwili udzielić odpowiedzi, czy odpowiedź na to pismo została już udzielona, czy nie, bo po prostu tego nie pamiętam. Jeśli chodzi o pytania, które zadał pan radny Wiśniewski. Owszem, analizowaliśmy, czy jest możliwość organizacji tego typu przedsięwzięć przez podmioty zewnętrzne. Generalnie odpowiedź jest tak, pod warunkiem, że miasto zdecyduje się te przedsięwzięcia w odpowiedni sposób dofinansować. To i tak miało być, te przedsięwzięcia miały być finansowane ze wsparciem podmiotów zewnętrznych, które miały wspierać przede wszystkim Festiwal Rzeźby Lodowej. W związku z tym jakby to tylko ta część kosztów, około 400 tysięcy, to jest to, co miało być na budżecie miasta. W efekcie nawet miało być tego trochę mniej. Ostatnie szacunki były, że prawdopodobnie byłoby to około 320 tysięcy po rozmowach z inwestorami, ale tutaj niestety jakieś decyzje musimy podejmować. Jeśli chodzi o zmiany w strukturze organizacyjnej, my oczywiście prowadzimy różne rozmowy, natomiast na jedno zwracam uwagę, że raczej biuro konserwatora zabytków nie powinno być bezpośrednio związane z administracją urbanistyczną, dlatego że jednym z głównych zadań tego biura jest wydawanie decyzji czy postanowień uzgadniających i niezręcznością, którą widzimy, byłoby podporządkowanie czy, tak powiem, kogoś, kto uzgadnia temu, z kim to uzgadnia. Tak, takie rozstrzygnięcie naszym zdaniem byłoby niewłaściwe. Biuro musi być w tym znaczeniu podmiotem zewnętrznym w stosunku do administracji architektonicznej i urbanistycznej. Czyli nie może być tutaj w tym zakresie naszym zdaniem żadnej zależności służbowej między tymi podmiotami, no bo wtedy to uzgodnienie byłoby skażone tą zależnością służbową. To jest pytanie, to jest oczywiście pytanie odwrotne, jakie są główne zadania Biura Konserwatora Zabytków. My chcemy poszerzyć zadania Biura Konserwatora Zabytków o pewne elementy, które dotychczas nie są realizowane, między innymi o kwestie związane z dziedzictwem kulturowym, z ochroną obiektów dziedzictwa kulturowego, z pamięcią historyczną, czyli z tymi rzeczami, które w tej chwili jakby w strukturze organizacyjnej jest trudno to przypisać. Między innymi to jest jeden z motywów dokonywania zmian. Proszę Państwa, jeśli chodzi o czytelność informacji,
No cóż, to jest pierwszy taki sygnał. Ja sobie nie przypominam, żeby taki sygnał był wcześniej. Pewnie będziemy to rozważać. Oczywiście Biuro Promocji Inwestycji przekazuje informacje o ważniejszych oczywiście terenach, czy ważniejszych przedsięwzięciach, które realizujemy, między innymi sprzedażach nieruchomości. I oczywiście takie elementy są w tej chwili przekazywane, ale jaki jest zakres tego przekazu i czy można tutaj coś zmodyfikować, no to pewnie pozostaje to do zastanowienia się zarówno Wydziałowi Gospodarowania Nieruchomościami, jak i pozostałym jednostkom, które biorą udział w sprzedaży nieruchomości. No a uwagę pana radnego Mikuły o obowiązkach wynikających z artykułu 37 przyjmuję w tej chwili do wiadomości. Pozwolę sobie sprawdzić, jak i ewentualnie w jaki sposób ten, czy on jest jakoś realizowany, czy też sobie nie przypominam, w jaki sposób powinien być realizowany ten obowiązek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeszcze pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja się tylko chciałam dołączyć do pytań zadanych przez pana Mariusz, przewodniczącego Wiśniewskiego i chciałam zapytać, czy urząd, rozważając możliwość powierzenia utrzymania tego poznańskiego Betlejem i rzeźby lodowej, czy urząd proponował rezygnację z opłaty za zajęcie pasa drogowego, czyli płyty rynku, bo być może ci sponsorzy w świetle odpowiedzi pana prezydenta nie garną się do tego sponsoringu, ponieważ opłaty, jakich żąda miasto, są zbyt wysokie, bo te opłaty są wysokie. Te opłaty są wysokie, a jeżeli nie znajdzie się sponsora, miasto nie sfinansuje samodzielnie tego przedsięwzięcia, no to tam się nic nie będzie odbywać, także miasto nie otrzyma tej opłaty za zajęcie tej płyty rynku w tym miejscu i o tym czasie. Także w tej sytuacji ja bym apelowała o to, żeby ZDM nie żądał opłaty, po prostu żeby zaproponować przestrzeń prywatnym sponsorom, którzy by sfinansowali samo przedsięwzięcie, ale nie musieli już ponosić tych opłat. Jeśli chodzi o biuro konserwatora, ja miałam to o to pytać ze swojej strony w zapytaniach, ale pan przewodniczący Wiśniewski to poruszył, więc tylko chciałam dołączyć z tym pytaniem, ponieważ tutaj nie słyszy się o oszczędnościach finansowych na tym połączeniu. Natomiast pan prezydent jakby sam sobie odpowiedział, udzielając odpowiedzi panu Wiśniewskiemu na te wątpliwości, mówiąc, że jakakolwiek podległość służbowa zakłócałaby ten proces uzgadniania międzywydziałowego czy międzyresortowego i dlatego też urzędy konserwatora są osobnymi biurami po to właśnie, żeby takich zależności służbowych nie było i włączanie urzędu konserwatora do jakiegokolwiek wydziału nie służyłoby utrzymaniu tej niezależności tego urzędu, która w tym momencie służy decyzjom, które ma podejmować i służy interesom publicznym, na których straży ten konserwator w tym momencie stoi.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję. Panie prezydencie, ja rozumiem, że może pan w tej chwili nie posiadać pełnej wiedzy na temat pisma pana prezesa Lesława Lenartowicza kierowanego do pana. W związku z tym, czy mogę prosić o udzielenie tej odpowiedzi, jeśli nie teraz, nie dzisiaj, to w późniejszym terminie, nie wiem, w przyszłym tygodniu na piśmie.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent.
Oczywiście, że tak, mogę udzielić odpowiedzi, kiedy to pismo wpłynęło i jaki jest jego obieg i jak również czy została ewentualnie, kiedy zostanie udzielona odpowiedź. Także pozwolę sobie panu radnemu udzielić tej odpowiedzi. Jeśli chodzi o opłaty, proszę państwa, my to rozważamy, dlatego że ostatecznie taka opłata, która byłaby płacona, wpływa do naszego budżetu. Czyli nawet jakby, nie wiem, gdyby to
wydział, czy która z naszych jednostek organizowała to przedsięwzięcie, to też z budżetu, ale zapłaci budżetowi. Natomiast podstawowe koszty są poza tym przedsięwzięciem, czyli poza opłatami za zajęcie pasa i to nie one decydowały o tym, jaki jest koszt całego przedsięwzięcia. Najwyższą pozycją kosztową w tym wszystkim jest organizacja Festiwalu Rzeźby Lodowej. Proszę Państwa, to jest, jak powiem, pewna tradycja, którą organizowaliśmy od wielu lat i mnie było bardzo szkoda, że musiałem podjąć taką decyzję, ale na tym etapie nie widziałem innej możliwości, jak taką decyzję niestety podjąć. Jeśli chodzi o biuro konserwatora, bardzo bym prosił nie przekręcać moich słów. Ja oczywiście, że nie powiedziałem, że konserwator nie może podlegać żadnej podległości służbowej, bo oczywiście, że jak powiem, podlega i będzie podlegał za każdym razem jakiejś podległości służbowej, chociażby bezpośrednio pod prezydenta. No innej możliwości nie ma. I zresztą nie powinno być. I proszę również nie mówić, że zawsze te struktury są samodzielne, bo tak nie jest. Są różne miasta, które mają różnie zorganizowane. Są także połączone ze strukturami architektonicznymi. Także takie rozwiązania także istnieją. Natomiast my uważamy, że nie powinny podlegać osobom, podmiotowi, który wydaje decyzje, które konserwator zabytków uzgadnia. Tak? W tym znaczeniu jako jedyny element, nie, bo tę niezręczność byśmy widzieli. W tej chwili, jak już powiedziałem, prowadzimy rozmowy w różnych kierunkach. Nie tyle jest głównym zadaniem zmian organizacyjnych w urzędzie oszczędność, proszę Państwa, dlatego że oszczędności w urzędzie zostały podjęte, my zredukowaliśmy zakres zatrudnienia o 5%. Ta redukcja prawie została zakończona, znaczy większość założonych celów zmniejszenia stanu etatowego o 5% została już zrealizowana. Teraz musimy dostosować urząd do realizacji mniejszym stanem osobowym tych samego zakresu obowiązków. Więc teraz podstawowym zadaniem jest poprawa sprawności funkcjonowania i lepszego wykorzystania istniejących zasobów. I takie jest główne zadanie dalszych zmian organizacyjnych. Nie da się bowiem przy mniejszej liczbie pracowników wykonywać tych samych zadań, nie zmieniając struktur organizacyjnych. Także po prostu niewykonalne. I dlatego kolejne rozważania są takie, jak usprawnić struktury organizacyjne, żeby lepiej wykorzystywać zasoby, przede wszystkim pracownicze, chociaż nie tylko. Ale nie zakładamy w wyniku tych zmian istotnych dalszych redukcji, bo one po prostu już zostały osiągnięte. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc zamykam punkt 15. Przystępujemy do realizacji punktu 16. Interpelacje i zapytania.